Dzisiaj chciałbym, abyśmy rozważali pewien temat, który ma pewien tytuł, taki może prowokacyjny troszkę. I ten tytuł brzmi: czy mam być posłuszny władzom? Czy mamy być posłuszni władzom? Stachu głosuje za tym, żeby przynajmniej, no nie wiem, zobaczymy. Chciałbym, żebyśmy, ale co, w sumie nie jest tak istotne, co myśli Staszek, co myślę ja, jest istotne, co mówi Słowo Boże na ten temat, prawda? I chcielibyśmy nauczyć się czegoś ze Słowa Bożego w tym temacie. Chcielibyśmy, żeby Boże Słowo naprawdę do nas przemówiło i pokazało nam, jaka jest prawda. A ja jestem tak jakoś pod wrażeniem tego, jakiego Pana Boga. Staszek na początku czytał to słowo z pierwszego listu Piotra, które mówi: i tego miłujecie. W sensie tego Boga, który się objawił i w Panu Jezusie Chrystusie i objawił się w ogóle wcześniej też przez swoje słowo, i tego miłujecie. I wiecie, w tym tygodniu jakoś tak kilka razy miałem możliwość słuchać różnych rzeczy i jestem pod wrażeniem, że mamy niesamowitego Boga, że nasz Bóg jest naprawdę wielki i jest w Nim takie coś tak szczególnego, tak wyjątkowego, jest w nim taka dobroć. I nawet nie zawaham się w tym momencie powiedzieć, że w Chrystusie Panu jest taka pewna słodycz. Może ta metafora do mnie szczególnie przemawia, bo ci, którzy mnie bliżej znają, wiedzą, że jestem strasznym łasuchem na słodkie. Więc w Panu Jezusie jest taka słodycz. Słodycz, która nie ma porównania z niczym innym. W tym tygodniu usłyszałem takie dość długie wystąpienie takiego człowieka, który nazywa się Dawkins, Richard Dawkins. Ci, którzy się trochę czytają, to wiedzą, że taka jego głośna książka wyszła, zdaje się, angielski tytuł to jest Delusion, God's Delusion, chyba taki jest tytuł, czy God Delusion, a polski tytuł nie pamiętam. Bóg urojony, tak, Bóg urojony, dokładnie. Bóg urojony. I Richard Dawkins deklaruje się jako ateista. Mówi: ja jestem ateistą, ja nie wierzę w Boga. I w czasie tej debaty wiele razy to podkreśla. I w pewnym momencie w tej debacie spotyka się z takim jednym z bardzo znanych teologów ewangelikalnych, Alisterem McLeanem, Alisterem McGraffem, zawsze mylę to nazwisko, McGrath. Nie McLean. McLean to zupełnie inna półka. Zresztą, prawdę mówiąc, to ja nie przeczytałem ani jednej książki Alistera McLeana. Mimo że wiem, że są jakieś jego książki, to w życiu nie przeczytałem ani jednej książki. Ale Alister McGrath. Ja bardzo lubię tego teologa, bo uważam, że urodził się w najlepszym roku, jakim mógł się urodzić. Urodził się w 1958 roku. Najlepszy rocznik, prawda, Kinga? Nie? To ja wiem, że ty gdzieś tam o rok w tą albo w tą stronę wolisz. W każdym razie, według mnie, Jurka Rycharskiego, Mirka Szatkowskiego, to jest najlepszy rocznik, 1958. I w czasie tej długiej debaty, którą można zresztą sobie obejrzeć na YouTubie, kiedy to Richard Dawkins wiele razy mówi o tym, że jest ateistą, w końcu dochodzi do tej rozmowy z Grafem, McGraffem. I w czasie tej rozmowy z McGraffem Richard Dawkins musi powiedzieć: no nie, W zasadzie to tak pewności nie mam. Pewności nie mam. I taka jest prawda, że ludzie, którzy deklarują się, że nie wierzą w Boga, nie robią tego nigdy ze stuprocentową pewnością. Natomiast z nami jest troszeczkę inaczej. Też te wszystkie rozumowe argumenty to nie dają nam tej stuprocentowej pewności. Ale jest coś, co jest moim, waszym, twoim przeżyciem z Bogiem. Kiedyś Pan Bóg wszedł w nasze życie. Kiedyś Pan Bóg dotknął naszego życia. I od tego momentu mogą nam mówić, mogą nam wytaczać niesamowite różne argumenty. Ale od tego momentu my wiemy, z komu uwierzyliśmy. My wiemy, z kim nasze życie jest związane. I my wiemy, że nie oddalibyśmy tego za nic. Amen? Amen. Módlmy się i za chwilę będziemy czytać fragment Bożego Słowa. Ojcze nasz niebieski, tak przychodzimy do Ciebie teraz i wyznajemy, że kochamy Ciebie. Wyznajemy naszą miłość do Ciebie, Panie, i nie wstydzimy się powiedzieć, że jesteśmy zakochani w Tobie, Panie. Jesteśmy szaleńczo zakochani w Tobie, Panie, dlatego że nie ma nikogo takiego jak Ty. Że Ty jesteś jedyny, szczególny, wyjątkowy. Że Ty uczyniłeś też nasze życie wyjątkowym. Ty uczyniłeś nasze życie pełnym znaczenia, pełnym cudu, Panie. Ty uczyniłeś nasze życie niezwykłym przez to też, że przebaczyłeś nam nasz grzech. I od tego momentu żyjemy zupełnie inaczej. Jest niesamowita lekkość w naszym życiu, dlatego że jesteśmy wolni. Panie, że nas grzech nie obciąża. Dziękujemy Ci za to. I stało się to przez Pana Chrystusa, tego, który umarł za nas, tego, który przelał swoją krew za nas. Panie, Jego się nie wstydzimy, Jego kochamy, dla Niego żyjemy, Panie. Panie, ale teraz też wyznajemy, że prawdą w naszym życiu jest tak, że nie żyjemy tylko chlebem, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich. Potrzebujemy teraz tego słowa, które nas karmi. Potrzebujemy tego, aby to słowo przemówiło do naszego życia, aby ono ukształtowało nasze życie. I dlatego zapraszamy Ciebie, Duchu Święty, przyjdź ze swoim namaszczeniem, przyjdź ze swoim przekonaniem do naszych serc. Przyjdź tak, abyśmy słyszeli wyraźnie głos Pana Boga dzisiaj i byli posileni przez Jego słowa do naszego życia. W imieniu Jezusa o to dzisiaj się modlimy. Amen. Będziemy czytać tekst, który jest bardzo znany i w tych okolicznościach, może już niektórzy zapomnieli, jaki tytuł moje zwiastowanie dzisiaj ma, czy należy być posłuszny władzom. W tych okolicznościach ten tekst jest prawie zawsze jakoś przytaczany. I cóż, ja nie będę oryginalny, również ten tekst przeczytam. I tak, czytamy list do Rzymian, 13 rozdział i przeczytamy ten dłuższy fragment aż do 7 wiersza, chociaż w naszym rozważaniu będziemy skupieni tylko na pewnym fragmencie z tego. Czytamy tak słowo. Każdy człowiek niech będzie poddany władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga. A te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto, kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy przeciwstawiają się, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga ku dobremu, ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz tak ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, cześć. I od razu może powiem tak, że ten tekst jest powodem pewnych nieporozumień, pewnego niezrozumienia. I chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj, dlatego go dość wnikliwie potraktowali. Przy czym, tak jak mówię, my będziemy zastanawiać się tylko nad pewnymi miejscami tutaj, a to dlatego, że to zamieszanie też wiąże się z tymi właśnie sformułowaniami. I na pewno, zresztą ja też w kazaniu tutaj, w tym tytule, też uciekłem się do takiego wybiegu. Na pewno słyszeliście stwierdzenie o posłuszeństwie władzy. I moje pytanie brzmi, czy ten tekst mówi o posłuszeństwie władzy? Bo w ogóle posłuszeństwo, nie wiem czy wiecie, w Biblii jest bardzo popularnym tematem. Na pewno szczególnie ci, którzy z nas są w rodzinach, mają rodziców, chcieliby nie słyszeć tego, że jest to biblijne. Jednym z najpopularniejszych słów w Biblii w ogóle jest słowo Shama Israel. Słuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu. Pan Bóg w Starym Testamencie powtarza to raz po raz. Słuchajcie mnie, Izraelici. Słuchajcie mnie, ludu Izraela. Słuchajcie mnie. Wygląda na to, że to jest ulubione słowo Pana Boga. Że Pan Bóg bardzo lubi mówić do swojego ludu, aby lud jego go słuchał. Ale zauważcie, że to jest Pan Bóg. Że Pan Bóg mówi, winni jesteście mi posłuszeństwo. I nawet bym powiedział coś takiego, przepraszam, jeśli ktoś ma taki zgrzyt, jak gdyby coś jechało po szybie, ostrym narzędziem metalowym po szybie w tym momencie, gdy słyszy to słowo. Pan Bóg nawet mówi o czymś, gdy Pan Bóg mówi o posłuszeństwie, to mówi o takim zupełnym, całkowitym, a nawet byśmy mogli powiedzieć bezwzględnym posłuszeństwie. Bóg chce, żebyśmy Mu byli tak zupełnie posłuszni. I ja myślę, że dlatego trenuje nas na początku, szkoli nas, coachuje nas, mentoruje nas w naszych rodzinach, w relacji z naszymi rodzinami, rodzicami, żeby nauczyć nas tego, na czym polega posłuszeństwo. Żebyśmy wiedzieli, że posłuszeństwo to nie jest wtedy, gdy ja wypróbuję na wiele sposobów, że nie opłaca mi się to robić i dopiero wtedy to zrobię, że posłuszeństwo to jest wtedy, gdy ja usłyszałem i robię to, co usłyszałem. No, będę używał przykładu taty. Mnie jest łatwiej się utożsamiać z tatą niż z mamą. Kiedy tato mówi, proszę, żebyś nie dotykał gorącego... rodzic przeważnie tak nie mówi. Nie, tata mówi, nie dotykaj żelazka. Prawda? Nie dotykaj żelazka. Nie. Dziecko bardzo często jednak nie jest skłonne być zupełnie posłuszne, być tak całkowicie bez zastrzeżeń posłuszne. I prędzej czy później następuje ten moment, jak to boli. I wtedy pojawia się zazwyczaj rodzic, nie powinien tego był robić, nie powinien tak się zachowywać, ale tak się zachowują rodzice. rodzic mówi, a nie mówiłem. Sytuacja wymaga zupełnie czegoś innego, no ale po części czasami nawet niektórzy z nas, rodzice, przeżywają satysfakcję w takich okolicznościach. No, teraz to się już na pewno nauczył, że nie należy dotykać żelazka. Ale wracając do naszego tematu. Tutaj w 13 rozdziale, w pierwszym wierszu jest użyte trochę inne słowo. To słowo jest różnie tłumaczone, a nasze tłumaczenie, z którym się przynajmniej troszeczkę utożsamiamy, które było czytane przed chwilą, powiada tak, że każdy człowiek ma być, co? Poddany władzom. Poddany władzom. To nie jest dokładne tłumaczenie tego greckiego słowa, które tam się znajduje. Ja wolałbym to słowo przetłumaczyć troszkę inaczej i spróbuję to zrobić, bo właściwie jest tam słowo, które jest bliższe takiemu tłumaczeniu. Podporządkowuje. Podporządkowuje. I akurat w języku polskim to niesie ze sobą duże znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że wyraża to słowo to, że chodzi tutaj o pewien porządek, który ustanawia władza, który nie tylko, że ustanawia władza, ja powiem więcej, za który odpowiedzialna jest władza. Władza i ten fragment pokazuje nam bardzo mocno, że władze w społeczeństwie odpowiadają za to, żeby panował pewien porządek. A apostoł Paweł nie wdaje się w głęboką analizę tego porządku, natomiast ten kilka rzeczy mówi, które w pewien sposób charakteryzują porządek, za który ma być odpowiedzialna władza. I co ten porządek charakteryzuje? Ten porządek charakteryzuje to, że złe jest karane, a dobre nagradzane. Że wspierane są rzeczy dobre, czyny dobre, postępowania dobre, że są propagowane te rzeczy, które dają dobro, a zniechęcane, czy system ten zniechęca do tego, co jest złe, prawda? Tak jasno i wyraźnie wynika z tego tekstu. Więc władza w tym tekście wyraźnie, Paweł powiada, jest odpowiedzialna za taki porządek społeczeństwa, który zapewnia to, że dobre będzie się rozszerzać, złe będzie eliminowane. I ciekawa rzecz, że Pan Bóg działa podobnie. Że działanie Pana Boga też jest bardzo nastawione na porządek. W jednym miejscu Nowego Testamentu, w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, apostoł Paweł, mówiąc o naszym Bogu, mówi, nasz Bóg nie jest Bogiem nieporządku. Czyli taki... Ja pozwolę sobie to w ten sposób wyrazić. Czyli Bóg nie akceptuje chaosu. I możemy to zauważyć od samego początku stworzenia, prawda? Bardzo ciekawa rzecz. Ja nie jestem dogmatykiem, jeśli chodzi o to, jak interpretowana jest Księga Genezis i pierwsze jej szczególnie rozdziały, no to ludzie się kłócą, potrafią się zabijać, ile to tych lat było od początku stworzenia i tak dalej. Niektórzy obliczyli dokładnie, inni nie obliczyli dokładnie i potrafią ze sobą walczyć. Ja powiem tak, chcę być jak najdalej od takiego podejścia, które by mnie zmuszało do tego, że jestem zniewolony przez jakiś tam ludzki sposób myślenia w tym momencie. Natomiast uważam, że są rzeczy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, które nam bardzo dużo mówią na temat Boga, na temat natury Boga. I zauważcie, że na pierwszy wiersz, jeśli dobrze pamiętam, no, należałoby pierwszy wiersz Biblii zapamiętać. Jak to zaczyna się od stwierdzenia, że Pan Bóg stworzył co? Niebo i ziemię. Tak? Zgoda? Kto się zgadza ze mną, że jest coś takiego na samym początku Biblii? No niewielu się zgodziło. No, zupełnie macie braki w lekturze biblijnej. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Kiedyś nawet po hebrajsku potrafiłem to powiedzieć. A teraz byłoby trudniej. I drugi wiersz powiada tak. A ziemia była pustkowiem i co? I chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I tyle. I później czytamy, jak Pan Bóg zaczyna robić różne rzeczy, które powodują, że z tego chaosu wyłania się pewien porządek. I zobacz, w późniejszych wersetach, w późniejszych wierszach, gdy czytamy o tym, jak Pan Bóg powoduje pewien porządek co do światłości, ciemności, wód, ziemi, roślin, zwierząt i tak dalej, aż do samego człowieka, czytamy bardzo często, że Pan Bóg patrzy na ten porządek, jaki zrobił i mówi, dobre. To ten porządek jest dobry, ale zauważcie, że na samym początku nie ma tego słowa. Gdy ziemia jest chaosem, gdy tam jest wszystko tak jakoś porozrzucane w takim nieuporządkowany sposób, to nie czytamy i to było dobre. Dopiero później, gdy Pan Bóg wprowadza pewien porządek, mówi, to jest dobre. Aż na końcu mówi, i to było bardzo dobre. Gdy dokańcza swoje dzieło stworzenia. I w pewien sposób możemy powiedzieć, że władze mają obowiązek kontynuować to dzieło stworzenia, wprowadzając porządek do społeczeństwa ludzkiego. Są odpowiedzialne, władze są odpowiedzialne za to, żeby w społeczności ludzkiej był pewien porządek, a nie panowała anarchia. Bóg jest absolutnie przeciwny anarchii. Zresztą nie trzeba być nie wiadomo jak mądrym, żeby stwierdzić, że skutki anarchii są straszne. Nikomu z was nie życzyłbym, żebyście znaleźli się dzisiaj w takim kraju jak Somalia. Prawdopodobnie cieszylibyście się swoim pobytem w Somalii może z godzinę, może dwie. Później zniknęlibyście, bo prawdopodobnie ktoś by was porwał w nadziei, że skoro macie biały kolor skóry, to da się wymienić was na pokaźną sumę dolarów. Dlaczego? Dlatego, że w Somalii nie istnieje państwo, nie istnieje władza. Jest kompletna anarchia. I Somalia jest jednym z tych krajów, który spędza sens powiek wielu ludziom na całym świecie. Był okres niedawno, kiedy cała żegluga z Azji do Europy była mocno zagrożona właśnie ze względu na to, co się działo w Somalii. Jednym Somalijczycy, którzy nie mieli innych źródeł utrzymania, nie istnieje żaden przemysł, żadne działanie państwowe, w końcu wymyślili, że znakomitym sposobem utrzymania jest to, żeby uprawiać piractwo. I kupowali szybkie łodzie, czy zdobywali szybkie łodzie, kradli je prawdopodobnie. Gdzieś tam szybkie łodzie. Na te szybkie łodzie pakowało się kilkunastu uzbrojonych osobników. Podpływało do tankowca, który był wypełniony 300 tysiącami ton ropy naftowej, co kosztuje miliony dolarów. Wdrapywało się na ten tankowiec, podchodziło, terroryzowało załogę i nadawali wiadomość do właściciela. Albo zapłacisz tyle i tyle dolarów na konto, które my tobie wskażemy, albo nigdy nie zobaczysz swojego statku i załogi. I armatorzy płacili, bo co mieli robić? I do tego stopnia to się szerzyło, że w końcu pewne państwa, które mają możliwości, wysłały w tamten rejon okręty marynarki wojennej. I jakoś tam ta sytuacja została na pewien czas opanowana. Anarchia jest straszną rzeczą. Tak jak mówię, lądujecie w Somalii i po paru godzinach znikacie, nie przestajecie istnieć. I wasz los jest w rękach szalonych porywaczy, którzy uzbrojeni w kałasznikowy w każdej chwili mogą was po prostu unicestwić. Co znaczy to słowo podporządkowuje? Że to wezwanie. Bardzo, bardzo mi się podoba, że apostoł Paweł, zauważcie, że nie tutaj to wezwanie kieruje w ten sposób. Nie każdy chrześcijanin, nie każda osoba we wspólnocie, ale mówi każdy człowiek. Każdy człowiek mówi o pewnych zobowiązaniach dotyczących wszystkich ludzi. I co to znaczy to słowo w tym momencie niech się podporządkowuje władzom? To słowo w ogóle, oryginalne słowo, które tutaj jest użyte, oryginalne słowo jest pochodzenia, i znowu to nie będzie się może podobać, jest pochodzenia militarnego. To jest słowo wojskowe. Hipotasso. To mówiło o tym, że dowódca wojska ustawia swój oddział we właściwym porządku. Po prostu chce, żeby oddział tak i tak stał. Tak i tak wyglądał, czy to w marszu, czy to wtedy, gdy ma zająć jakieś pozycje obronne, czy też w momencie, gdy wojsko ma przeprowadzić atak. Dowódca mówi, że żeby to było skuteczne, żeby to udało się, to porządek musi być taki, że Stachu pójdzie pierwszy. Potem ustawimy następnych, potem następnych i każdy ma swoje miejsce i to ten, kto jest w tym momencie władzą, mówi, gdzie mamy zająć to miejsce. Czyli to słowo nam mówi o tym, że w tym, jak jest zorganizowane nasze społeczeństwo, władza ma prawo. Ma prawo nam powiedzieć, gdzie jest nasz kwadracik. Nie w tym sensie, to oczywiście wynaturzenie tego widzimy w takich państwach jak Korea Północna, gdzie osoba nie może, nie wolno jej opuścić miejsca. Zresztą wynaturzenie tego myśmy sami przeżyli w okresie stanu wojennego. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, ale w okresie stanu wojennego było tak, że na wszystkich wyjazdach z miast stały posterunki wojskowe i gdy jechał samochód, policjanci wraz, nie, przepraszam, milicja, milicja obywatelska, tak to wtedy się nazywało, razem z wojskiem, Ludowym Wojskiem Polskim zatrzymywało i prosiło o dokumenty i pytali się, dokąd jeszcze na początku stanu wojennego bardzo lubili to, bardzo lubili mówić obywatel, nie pan, nie pani, tylko obywatel jedzie. No i mówiło im się, że jadę na przykład, ja w tym czasie mieszkałem w Warszawie i że jadę na przykład do Brwinowa. A po co obywatel do Brwinowa jedzie? Czasami mogło się zdarzyć, ale obywatel nie ma prawa jechać do Brwinowa, więc trzeba było zawrócić i wrócić do Warszawy. To jest wynaturzenie, to nie mówimy o takim porządku. Mówimy o porządku, który powoduje, że możemy wykonywać swoje powołanie, wykonywać swój zawód w sposób, który przynosi dobre skutki dla społeczeństwa. A propos stanu wojennego, to mnie stan wojenny zastał w Warszawie, bo tam studiowałem. A jeszcze taka kuriozalna sytuacja była, że żeby co roku trzeba było w tej Warszawie wtedy się meldować. Ja tego meldunku nie miałem. W dowodzie miałem, że mieszkam w Szczecinie, a byłem w Warszawie. Więc w stanie wojennym wydano takie zarządzenie, że nie wolno było opuszczać miejsca zameldowania. I przez 2 tygodnie w tej Warszawie cały czas starałem się nie napotkać patrolu, który by mnie wylegitymował. I pamiętam, że już zbliżały się święta Bożego Narodzenia, więc już zaczęło się, mieliśmy już wolne zupełnie w szkole, na Akademii Teologicznej i mogłem pojechać do domu do Szczecina i kupiłem bilet i potem w ten wieczór, gdy szedłem na pociąg, tak starałem się omijać wszystkich milicjantów, żeby czasami nie zatrzymali mnie, bo jeszcze bym zamiast zjechać do Szczecina wylądował na komisariacie. Bo nie miałem prawa, jechałem bez przepustki. Wtedy trzeba było mieć specjalną przepustkę, żeby pojechać. Więc nie mówimy o takim porządku, mówimy o normalnym porządku. To jest jedno. Władza zapewnia pewien porządek, w którym społeczeństwo może funkcjonować. Drugie, to słowo oznacza, że my mamy gotowość do współpracy, do tego, żeby wykonywać pewne rzeczy, które pomagają w tym porządku. Co oznacza? I to oznacza, że w pewien sposób dobrowolnie to robimy, że nie trzeba używać przymusu do tego, żebyśmy to robili. I w końcu ostatnie słowo, ostatnie znaczenie tego słowa to jest to, że jesteśmy gotowi wziąć na siebie pewien ciężar. Jesteśmy ludźmi, którzy w związku z tym, że istnieje pewien system władzy, istnieje pewien porządek, gotowi jesteśmy wziąć na siebie pewien ciężar. Najprostsza sprawa. I apostoł Paweł o tym mówi. Co? O czym mówi? Mówi w drugiej części, zdaje się, tego tekstu o rzeczach, których nie lubimy. Co? Bo o czym mówi? Mówi o podatkach. Podatki są pewnym ciężarem, który albo bierzemy na siebie, albo tego ciężaru nie bierzemy na siebie. I Paweł mówi, że jako ci, którzy we właściwy sposób podporządkowują się władzy, powinniśmy ten ciężar brać na siebie. My mamy z tym olbrzymi problem. W naszym kraju jest olbrzymi problem. Mamy jedną bardzo złą historię podatkową. bardzo złą historię. Przez ile to lat? Od 45 roku, no trochę później niż 45 rok, ale prawie, że od 45 roku do 89 roku wmawiano nam, większości z nas, tych, którzy pracowali w różnych tak zwanych państwowych przedsiębiorstwach, że właściwie nie płacimy podatków, tak, że bo i wmawiano nam, że państwo utrzymuje się nie wiadomo z czego. Nie do końca obywatele byli świadomi, z czego to państwo się utrzymuje. Państwo niby było właścicielem wszystkiego, no więc można by było powiedzieć, no tak, wszystkie dochody fabryk, wszystkie dochody jakichś firm, no to są i tak państwowe, no więc nic dziwnego, że państwo może wtedy zafundować bezpłatną opiekę zdrowotną i tak dalej, i tak dalej. I nie było pojęcia, w normalnych krajach, w normalnych państwach, w normalnych społeczeństwach jest bardzo przejrzysty system. Tak naprawdę obywatele, ludzie wypracowują pewne dobra. Nie ma możliwości, żeby państwo samo siebie stworzyło dobra. To ludzie wypracowują dobra. I część z tego dobra przeznaczają na podatek i oddają państwu. Jest to regulowane jakąś ustawą i wiemy, państwo będzie miało takie i takie wpływy i za te wpływy zapewnia to, to, to. To się nazywa budżet. I my dzisiaj patrząc na to, jak to wygląda w naszym państwie, mówimy, nie, to potrzebuje reformy, ale to jest inna sprawa, odrębna sprawa. Natomiast na pewno jest taka sytuacja, że po 89 roku zaczęliśmy wchodzić w pewien sposób w tę normalność, kiedy wiadomo jest, z czego pochodzą przychody państwa. W pewien sposób wiemy, na co są wydawane i w takich normalnych społeczeństwach obywatel bierze na siebie pewien ciężar, który nazywa się podatkiem. I to słowo podporządkowuje tutaj, oznacza, że jesteśmy gotowi brać na siebie pewien ciężar. A powiem tak, na sam koniec. Z tego wszystkiego wynika, że bezwzględne posłuszeństwo jesteśmy winni tylko jednej, jedynej osobie. Tak naprawdę. Nawet rodzicom nie jesteśmy winni tego bezwzględnego posłuszeństwa, chociaż oni uczą nas i większość z nich robi to dobrze, uczy dobrze posłuszeństwa, ale mentoruje nas, coachuje nas w tym posłuszeństwie, ale bezwzględne posłuszeństwo należy się jedynie Jemu. Panu Bogu, który nas zna, który nas stworzył, który nas odkupił. I Jemu powinniśmy być oddani całym sercem. Gdy mówię, kocham Boga, to mówię, będę starał się Mu być posłuszny. Będę słuchał Jego przykazań. Będę chodził według Jego słowa. Będę starał się robić wszystko, żeby to, co On mówi, wykonać. Jeśli chodzi o państwo, ja wierzę, że są momenty, w których odmawiamy posłuszeństwa państwu. Nie tak dawno byli sami żyliśmy w systemie, który domagał się czasami rzeczy, których jako wierzący nie mogliśmy zrobić. Niedawno też czytałem wspomnienia ludzi z tamtego okresu, wspomnienia tego, jak ten system wymuszał czy łamał charaktery ludzi po to, żeby spowodować, że ludzie zaangażowani w działalność kościelną będą pisać donosy jedni na drugich. I to rzecz straszna, okropna, z którą nie chcemy mieć nic wspólnego. I w tym momencie możemy powiedzieć urzędnikowi państwowemu, ja nie posłucham tego prawa, które wymaga ode mnie to, żeby pisać donos. Najlepiej wyjaśnia się pewne rzeczy na przykładach. pozwolę sobie użyć takiego drastycznego obrazu tutaj w tym momencie. Wiemy, ile to, 70 lat temu w Niemczech, ponad 80 lat temu, a nawet 80 kilka lat temu w Niemczech, zaczął panować system, który wymagał wielu bezbożnych rzeczy. W III Rzeszy w 1936 roku zostały uchwalone tak zwane ustawy norymberskie, które mówiły o tym, kto jest naprawdę Niemcem, a kto tym Niemcem nie jest. I z tego powodu, że nie było się Niemcem, traciło się pewne prawa. I można było nie Niemca wyrzucić na przykład z uczelni, można było pozbawić wielu możliwości, dlatego że nie był Niemcem. W końcu doszło to do tego, że w ramach III Rzeszy zaczęto tworzyć getta, w których Żydów się zamykało, a w końcu postanowiono o ostatecznym rozwiązaniu, czyli o po prostu zabiciu milionów Żydów. I mało tego, jednym z praw, które ustanowiono wtedy, było prawo, które mówiło o tym, że jeśli ktoś ukrywał Żyda, a w momencie, gdy urzędnicy państwowi starali się tego Żyda znaleźć i dostarczyć do miejsca unicestwienia, jeśli ktoś ukrywał Żyda, to groziły mu za to poważne konsekwencje, groziła mu czasami śmierć. Więc i to było prawo. To w 1945-1946 roku, gdy odbywały się procesy w Norymberdze, ludzie pytali o swój udział w akcji unicestwiania Żydów. Mówili, my robiliśmy tylko to, co nam prawo kazało, albo władza nam kazała. W ten sposób się tłumaczyli. Można być nieposłusznym władzy. Gdyby wyobrazić sobie sytuację taką, że przychodzą do naszego domu SS-mani, w domu ukrywany jest Żyd i pytają nas, czy jest tutaj Żyd. Czy tutaj możemy stąd zabrać Żyda? Jest to nieprawdziwe pytanie. Jest to nieprawdziwe pytanie. Ich prawdziwe pytanie brzmi, wiecie jak? Czy jest tutaj Żyd, którego możemy zabić? Którego zaraz zabijemy? To jest prawdziwe pytanie tych ludzi. I dlatego ludzie, którzy mówili, nie ma tutaj takiego Żyda. Nie ma Żyda, którego ja bym wam wydał na śmierć. Mieli rację. Nie łamali przykazania według mojego rozumienia. Bo posłuszeństwo, jeśli chodzi o prawa, jest zawsze warunkowe. My jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, jako naśladowcy Chrystusa, absolutnie cieszymy się z tego, że jest władza, która zapewnia porządek, która strzeże porządku. I mało tego, według tego, co mówi nam Słowo w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, co jesteśmy gotowi robić? Gotowi jesteśmy modlić się o władzę. Modlić się o ludzi, którzy są w tych władzach zwierzchnich. I powinniśmy robić to z całą gorliwością, z całym przekonaniem. Ale też i powinniśmy wiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy i w jakim miejscu w tym systemie prawa, które zapewnia ta władza, powinniśmy być gotowi z nią współpracować i powinniśmy być gotowi nieść ciężary, które wynikają z tego. A przy tym możemy być z czystym sumieniem, zupełnie, całkowicie, bezwzględnie posłuszni Panu Bogu. I o to w Twoim i moim życiu chodzi. I stopień naszego szczęścia, Stopień naszego zadowolenia nie zależy od tego, jak bardzo jestem posłuszny władzom. Stopień naszego szczęścia i zadowolenia zależy od tego, jak bardzo jesteśmy posłuszni Panu Bogu. Amen? Powstaniemy. Będziemy się modlić. Ojcze nasz niebieski, przychodzimy do Ciebie dzisiaj. Dziękujemy Ci za to, że Ty też do nas mówisz. Panie, ja Ciebie proszę o to, abyśmy słuchali, abyśmy czytali, abyśmy rozważali, abyśmy szukali Ciebie, Panie, abyśmy szukali Twojego Słowa, abyśmy byli pilnymi Twoimi uczniami, chodzącymi za Chrystusem Panem, za Jego przykładem, bo On jest doskonały, bo tylko w Nim nie ma ani cienia odmiany, ani nie ma żadnego cienia kłamstwa. On sam jest prawdą, Panie, i dlatego chcemy za Nim być, za Nim chodzić. I chcemy w jego świetle przebywać po to, żeby to światło sprawdzało nas, nasze serca. I dzisiaj, Panie, proszę Ciebie o to, abyśmy pozwolili też Chrystusowi, Panu, sprawdzić nas samych. Może jest w nas jakaś gorycz do władzy. Może jest w nas jakieś nieprzebaczenie. Panie, uwolnij nas od tego. Daj nam wolność. I daj, abyśmy mogli być podporządkowani tak w czystym sumieniu, z radością, ze względu na Twoje słowo. W imieniu Jezusa o to dzisiaj proszę. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę.